Już od pierwszych dni więziennego życia zaciekawił mnie bardzo pewien młody aresztant, szczególnie ładny chłopak. Nazywał się Sirotkin. Był on pod wielu względami zagadkową istotą. Przede wszystkim uderzyła mnie jego prześliczna twarz. Nie liczył więcej niż 23 lata. Należał do osobnego oddziału, to jest bezterminowego. Uważany był zatem za jednego z największych wojskowych przestępców. Cichy i pokorny. Mówił mało. Śmiał się rzadko. Oczy miał błękitne, rysy regularne, twarz czysta, delikatna, włosy jasnoblond. Nawet półogolona głowa mało go szpeciła. Taki był ładny chłopiec. Rzemiosła nie umiał żadnego. Ale pieniądze miewał. Niewiele, ale często. Widać było, że leniwy. Chodził nieporządnie ubrany. Czasem chyba ktoś inny ubierze go przyzwoicie. Niekiedy nawet w czerwoną koszulę. I Sirotkin, widocznie rad z nowego stroju, chodzi po koszarach, pokazuje się ludziom. Nie pił, nie grał w karty, nie kłócił się z nikim. Chodzi, bywało, za koszarami, ręce w kieszeniach, spokojny, zamyślony. O czym on mógł myśleć? Trudno było sobie wyobrazić. Zawołasz na niego czasem z ciekawości, zapytasz o coś. On natychmiast odpowie i to z pewnym szacunkiem, nie po aresztancku, ale zawsze krótko, bez wdawania się w rozmowę. Patrzy zaś na ciebie jak 10-letnie dziecko. Gdy znajdą się u niego pieniądze, nie kupi sobie czegoś koniecznie potrzebnego. Nie odda do naprawy kurtki. Nie sprawi nowych butów, ale kupi kołaczyka, pierniczka i schrupie. Istny 7-letni dzieciak.
Ech ty, Sirotkin, wołają bywało na niego aresztanci. Sierota ty kazańska.
W czas nieroboczy włóczył się, bywało, po wszystkich koszarach. Prawie wszyscy zajęci swoją robotą. On nie ma nic do roboty. Powiedzą mu coś, prawie zawsze żartując z niego. Z niego i jego towarzyszy często się wyśmiewano. A on nic nie powie na to. Zawróci i pójdzie do innej kazarmy. A jeśli już bardzo biorą go na fundusz, zarumieni się. Zadawałem sobie nieraz pytanie. Za co ta spokojna, naiwna istota mogła dostać się do Ostrogu? Pewnego razu leżałem chory w szpitalu, w aresztanckiej izbie. Sirotkin był także chory i leżał obok mnie. Jakoś pod wieczór nawiązaliśmy rozmowę i nagle ożywił się i opowiedział mi, jak go oddawano do wojska, jak nad nim matka, odprowadzając go, płakała i jak ciężko mu było być rekrutem. Dodał, że w żaden sposób nie mógł wytrzymać rekrutskiego życia, dlatego że tam wszyscy byli tacy surowi, gniewni, a oficerowie komenderujący zawsze byli z niego niezadowoleni. Jakże się skończyło? Spytałem. Za cóż ty się tu dostałeś? I jeszcze do osobnego oddziału. Ach ty, Sirotkin, Sirotkin. Ja, Aleksandrze Piotrowiczu, rok wszystkiego byłem w batalionie. A tutaj się dostałem za to, że Grzegorza Piotrowicza, komendanta mojej roty, zabiłem. Słyszałem ja o tym, Sirotkin, ale nie wierzę. Gdzież ty mogłeś kogoś zabić? Tak się zdarzyło, Aleksandrze Piotrowiczu. Bardzo mi już ciężko było. A jakżeż żyją inni rekruci? Rozumie się, ciężko im z początku, ale potem przywykają i patrzysz, z rekruta robi się dzielny żołnierz. Ciebie zapewne matka zanadto pieściła, piernikami i mleczkiem do 18 lat karmiła. Matuszka, prawda, bardzo mnie kochała. Kiedy mnie wzięto w rekruty, z żalu zasłabła i słyszałem, że nie wstawała. Ciężko mi już bardzo pod koniec zaczęło być w rekrutstwie. Komendantowi się nie podobałem. Za wszystko mnie karał. A i za co? Ja wszystkim ulegam. Żyję akuratnie. Wódki nie piję. Niczym złym się nie zajmuję. A to już, Aleksandrze Piotrowiczu, niedobrze, jeżeli człowiek czemuś złemu się oddaje. Wszyscy dookoła tacy niemiłosierni. Nie ma gdzie zapłakać. Bywało, pójdę gdzie, za węgiel, i tam popłaczę. Otóż stoję raz na straży. Noc już, wiatr, jesień była, a ciemność taka, że choć oko wykol. I tak mi ciężko. Ciężko zaczęło być. Wziąłem do nogi broń, bagnet odpiąłem, położyłem obok, ściągnąłem prawy but, lufę przystawiłem do piersi, oparłem się o nią i wielkim palcem u nogi spuściłem kurek. Patrzę. Nie wypaliło. Obejrzałem karabin, przeczyściłem panewkę, podsypałem nowego prochu, otłukłem krzemień i znów do piersi lufę. I cóż? Proch buchnął, a wystrzału znowu nie ma. Cóż to jest, myślę sobie. Wziąłem but, naciągnąłem, bagnet przypiąłem, milczę i przechadzam się. Wtedy to postanowiłem zrobić coś takiego. Gdziekolwiek się dostać, byle nie być rekrutem. W pół godziny potem jedzie komendant. Objeżdżał strażę i prosto na mnie. Czy tak stoją na warcie? Wziąłem karabin do ręki i wsadziłem w niego bagnet po samą lufę. 4000 pałek przeszedłem. I tutaj do osobnego oddziału. Sirotkin nie kłamał. Za cóż innego zresztą przysłano by go tutaj. Zwyczajne przestępstwa są znacznie łagodniej karane. Zresztą tylko jeden Sirotkin z pomiędzy wszystkich swoich towarzyszy był tak pięknym młodzieńcem. Co się tyczy innych, podobnych do niego przestępców w liczbie około 15, to dziwnie było nawet patrzeć na nich. Dwie, trzy twarze były znośne. Reszta zaś postacie bezmyślne, potworne, niechlujne. Jeżeli mi okoliczności pozwolą, opiszę kiedyś szczegółowiej tę oddzielną gromadkę. Sirotkin zaś często przyjaźnił się z Gazinem, z tym samym, od którego zacząłem ten rozdział, wspominawszy, że pijany wwalił się do kuchni i że jego widok poplątał wszystkie moje wyobrażenia o życiu w Ostrogu. Ów Gazin był straszną istotą. Sam widok jego przygniatał i przerażał innych. Zdawało mi się zawsze, że nie mogło być nic dzikszego i potworniejszego od jego postaci. Widziałem w Tobolsku sławnego ze swoich zbrodni rozbójnika Kamieniewa. Widziałem potem Sokołowa, aresztanta z Dezerterów, strasznego zabójcę. Ale żaden z nich nie wywoływał tak wstrętnego wrażenia jak Gazin. Zdawało mi się czasem, że widzę przed sobą ogromnego, olbrzymiego pająka wielkości człowieka. Był to Tatar. Strasznie silny. Najsilniejszy z całego Ostrogu. Wzrostu nieco wyższego ponad średni. Herkulesowej budowy ciała z potworną, nieproporcjonalnie wielką głową. Trzymał się pochyło, patrzał spod łba. W Ostrogu chodziły o nim dziwne wieści. Wiedziano, że był z liczby wojskowych. Ale aresztanci opowiadali sobie, nie wiem czy zgodnie z prawdą, że uciekł z Nerczyńska, że nieraz już był zsyłany na Sybir, nieraz uciekał, nieraz zmieniał nazwisko i wreszcie dostał się do naszego Ostrogu, do osobnego oddziału. Opowiadano również o nim, że dawniej zażynał małe dzieci jedynie dla przyjemności. Zaprowadzi dziecko w jakieś ustronne miejsce, naprzód straszy je i męczy, a potem nasyciwszy się przestrachem i drżeniem małej, biednej ofiary, zarżnie ją cicho, powoli, z rozkoszą. Wszystko to może były wymysły, wywołane tym przygniatającym wrażeniem, jakie na wszystkich wywierał Gazin, ale wymysły te doskonale przystawały do jego postaci. A tymczasem w Ostrogu zwykle, gdy nie był pijany, zachowywał się bardzo przyzwoicie. Był spokojny, nie wszczynał z nikim kłótni, unikał ich nawet, ale jakby z pogardy dla innych, z poczucia swojej wyższości nad innymi, mówił bardzo mało i jakby umyślnie nie zadawał się z innymi. Wszystkie jego ruchy były powolne, spokojne, pełne poczucia własnej siły. Z oczu mu patrzało, że nie był głupi i nadzwyczajnie przebiegły, ale w twarzy, w uśmiechu jego było coś pogardliwie szyderczego i okrutnego. Gazin handlował wódką i był w Ostrogu jednym z najbogatszych szynkarzy. ale parę razy do roku sam się upijał i wtedy to wychodziła na wierzch cała zwierzęcość jego natury. Poddając się stopniowo trunkowi, Gazin zaczynał naprzód zaczepiać ludzi szyderstwami najzjadliwszymi, obliczonymi i jakby od dawna przygotowanymi. Na koniec, opanowany trunkiem, popadał w straszną wściekłość i rzucał się z nożem na ludzi. Aresztanci, znając jego olbrzymią siłę, uciekali od niego i kryli się. Wtedy rzucał się na pierwszego spotkanego. Ale wkrótce znaleziono sposób i na niego. 10 ludzi z jego koszar rzucało się nagle na niego i wszyscy od razu zaczynali go bić. Nie można sobie wyobrazić nic okropniejszego od tego bicia. Tłuczono go w pierś, w dołek, pod serce, w brzuch. Bito mocno i długo i ustawano dopiero wtedy, gdy postradał zmysły i leżał bez czucia jak martwy. Kogoś innego bić w ten sposób nie odważono by się. Tak bić znaczyło zabić, ale nie Gazina. Po takim biciu zawijano go, leżącego bez czucia, w kożuch i kładziono na narach. Odleży się! I rzeczywiście, nazajutrz wstawał prawie zdrów i milcząc, ponuro wychodził na robotę. I każdego razu, jak tylko Gazin zaczynał pić, wszyscy już w Ostrogu wiedzieli, że dzień ten nieuchronnie zakończy się dla niego pobiciem. I on sam wiedział o tym, a mimo to upijał się. Tak się ciągnęło przez lat kilka. Na koniec zauważono, że Gazin zaczyna się poddawać. Zaczął skarżyć się na różne bóle. Zaczął widocznie zapadać na zdrowiu. Coraz częściej chodził do szpitala. Poddał się jednak, mówili do siebie aresztanci. Wszedł on do kuchni w towarzystwie owego nędzniutkiego grajka, którego zwykle najmowali hulający, chcąc w całej pełni używać wesołości, i zatrzymał się na środku izby kuchennej, w milczeniu i uważnie oglądając wszystkich obecnych. Wszyscy zamilkli. Na koniec, ujrzawszy mnie i mojego towarzysza, Gazin złośliwie i szyderczo popatrzał na nas, z poczuciem wyższości uśmiechnął się, coś jakby obmyślił w głowie i mocno się zataczając podszedł do naszego stołu. Za pozwoleniem waszym, zaczął mówić, z jakich to dochodów z łaski swojej raczycie się herbatą? Milcząc, zamieniłem spojrzenie z towarzyszem, zrozumiawszy, że najlepiej jest milczeć i nie odpowiadać pijanemu. Pierwszy sprzeciw wprawiłby go we wściekłość. Widocznie macie pieniądze, dopytywał się dalej. Widocznie macie kupę pieniędzy, co? A czyście po to przyszli do katorgi, ażeby tu raczyć się herbatą? Czyście tu przyszli dla picia herbaty? No mówcież, żeby was! Ale widząc, żeśmy postanowili milczeć i nie zwracać na niego uwagi, Gazin poczerwieniał i zatrząsł się ze wściekłości. Obok niego, w kącie, stały wielkie niecki, w których składano wszystek chleb nakrajany do obiadu lub wieczerzy dla aresztantów. Były tak wielkie, że mieściło się w nich chleba dla połowy Ostrogu. Teraz stały puste. Gazin chwycił je oburącz i wzniósł nad nami. Jeszcze chwila i rozmiażdżyłby nam głowy, pomimo że zabójstwo lub tylko zamach zabicia groził wielkimi nieprzyjemnościami całemu Ostrogowi. Zaczęłyby się badania, rewizje, obostrzenia i dlatego aresztanci wszelkimi sposobami starali się nie doprowadzać do podobnych ostateczności. Pomimo tego wszyscy teraz przycichli i wyczekiwali. Ani jednego słowa na naszą obronę, ani jednego krzyku na Gazina. Do takiego stopnia głęboka była nienawiść ku nam. Nasze niebezpieczne położenie sprawiało im widoczną przyjemność, ale sprawa zakończyła się szczęśliwie. Tylko co chciał cisnąć na nas niecki, gdy ktoś z sieni zawołał: Gazin! Wódkę ukradli! Gazin grzmotnął nieckami o podłogę i jak szalony wypadł z kuchni. No, Bóg wybawił, mówili między sobą aresztanci i długo potem powtarzali to samo. Nie mogłem się dowiedzieć później, czy wiadomość o skradzeniu wódki była prawdziwa, czy też zmyślona, aby nas obronić. Wieczorem, gdy już było ciemno, przed zamknięciem koszar chodziłem pod ostrokołem i ciężki smutek spadł mi na duszę. Tak ciężki, jakiego przez całe moje życie więzienne nie doznawałem. Ciężko przechodzi pierwszy dzień niewoli, gdziekolwiek bądź, czy to w ostrogu, czy w kazamacie, czy w katordze. Pamiętam, najwięcej zajmowała mnie wówczas jedna myśl, która potem nieodstępnie prześladowała mnie przez cały czas życia w ostrogu. Myśl po części nierozwiązalna, nierozwiązana dla mnie i teraz. O nierówności kary za jednakowe przestępstwa. Prawda, że i przestępstwa trudno stawić na równi, nawet w przybliżeniu. Na przykład i ten, i tamten popełnili zabójstwo. Zważono wszystkie okoliczności w obu sprawach i w obu sprawach wypada prawie ta sama kara. A tymczasem popatrzcie, jaka różnica w przestępstwach. Jeden, na przykład, zarżnął człowieka od tak, bez powodu, dla główki cebuli, jak powiada legenda aresztancka. Wyszedł na drogę, zarżnął przejeżdżającego chłopa, a u chłopa tylko jedna cebula. Cóż, batka, posłałeś mnie po zdobycz. Oto ja chłopa zarżnąłem i wszystkiego jedną cebulę znalazłem. Durak, cebula to przecież kopiejka. 100 dusz, 100 cebul, ot, masz i rubel. A drugi popełnił zabójstwo broniąc czci żony, siostry, córki od lubieżnego tyrana. Jeden zabił jako zbieg, osaczony całym pułkiem pogoni, broniąc swej wolności i życia, czasem bliski śmierci głodowej. A drugi zażyna małe dzieci dla przyjemności mordowania, nasycenia się ich krwią ciepłą na rękach, ich gołębim przestrachem. I cóż, i ten, i tamten pokutują w jednej katordze. Prawda, są różnice w terminach kar, ale tych różnic stosunkowo niewiele, a różnic w jednym rodzaju przestępstw niezliczone mnóstwo. Co charakter, to i różnica. Ale przypuśćmy, że niepodobna pogodzić różnic w karach z różnicami w przestępstwach. Że to jest zadanie nie do rozwiązania, jakaś kwadratura koła. Przypuśćmy, że tak. Ale gdyby nawet tej nierówności nie było, popatrzcież na inną różnicę, na różnicę w skutkach, które kara za sobą pociąga. Oto człowiek w katordze usycha, wytapia jak świeczka. I oto inny, który przed wstąpieniem do katorgi nie wiedział nawet, że jest na świecie takie wesołe życie, taki przyjemny klub zuchowatych towarzyszy. Tak, przybywają do ostrogu i tacy. Oto znów na przykład człowiek wykształcony, z sercem, z rozwiniętym umysłem i sumieniem. Męki, których w sercu doznaje, prędzej od wszelkich kar zadręczą go na śmierć. On sam siebie osądzi surowiej i bezlitośniej od najsurowszego prawa, a oto razem z nim ponosi jednakową karę człowiek, który przez cały czas katorgi nawet nie pomyśli o popełnionym przez siebie zabójstwie. Uważa się nawet za niewinnego, a bywają i tacy, którzy umyślnie popełniają przestępstwa, aby się tylko dostać do katorgi, uwolnić się od nierównie bardziej katorżnego życia swobodnego. Tam on żył w największym poniżeniu. Nie zjadł nigdy dosyta i od rana do nocy pracował na swego pryncypała. A w katordze robota lżejsza niż w domu. Chleba pod dostatkiem i takiego, jakiego on jeszcze nie kosztował. W dni świąteczne mięso wołowe, a przy tym jest jałmużna. Jest możność zarobienia jakiegoś grosza. A towarzystwo? Lud przebiegły, zręczny. Wszystko wiedzący i oto nowo przybyły spogląda na swoich towarzyszy z pełnym szacunku podziwem. Jeszcze nigdy takich nie widywał. Uważa ich za najwyższy szczyt społeczeństwa, jaki istnieje na świecie. Czyż kara, na którą ci dwaj ludzie zostali skazani, jednakowo się im daje uczuwać? Ale zresztą po co zajmować się pytaniami nie do rozwiązania? Oto biją w bęben. czas do koszar.